aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W Watykanie trwają kongregacje generalne kardynałów przygotowujące kościół do konklawy. Dziś po południu purpuraci wysłuchali nauczania papieskiego kaznodziei. Cieniem na obradach położył się skandal dotyczący prymasa Szkocji, który przyznał się do homoseksualnych praktyk. Angielski kardynał Cormac Murphy O'Connor zapewnia, że kardynałowie i nowy papież podejmą reformy, które uchronią Kościół przed takimi skandalami. 4 marca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Kardynałowie przybyli do Watykanu, są już po dwóch pierwszych kongregacjach. Poranna rozpoczęła się od zaprzysiężenia jej uczestników. Postanowiono skierować przesłanie do byłego papieża. Po południu natomiast purpuraci wysłuchali kazania ojca Raniero Cantalamessy. Sede vacante to czas, gdy Kościół uczy się, kto tak naprawdę jest jego głową, powiedział Radiu Watykańskiemu papieski kaznodzieja.
Myślę, że pewna dezorientacja, jaką odczuwa wielu katolików po dymisji Benedykta XVI, może pomóc Kościołowi. Pokazuje bowiem, że prawdziwą głową Kościoła jest Jezus Chrystus, a zatem nie można mówić o sede vacante w głębokim tego słowa znaczeniu, ponieważ Chrystus żyje, zmartwychwstał i kieruje Kościołem za pośrednictwem różnych osób, które po sobie następują.
O dacie konklawy kardynałowie zadecydują dopiero po przybyciu do Rzymu wszystkich elektorów. Jak powiedział dziś dziennikarzom ksiądz Federico Lombardi, zdania purpuratów są podzielone. Jedni chcą szybkiego konklawy, inni wolą poczekać. Do tych, którzy nie spieszą się z wyborem nowego papieża, należy kardynał Thomas Collins z Toronto.
Kardynałowie, którzy pracują tu w Rzymie z Ojcem Świętym, często się spotykają, dobrze się znają i wiedzą, jakie kto ma podejście do różnych spraw. Natomiast kardynałom, takim jak ja, którzy są odpowiedzialni za diecezję i stanowią większość kolegium elektorów, brakuje okazji, by się spotkać, poznać sytuację Kościoła w świecie. Dlatego te dni przed konklawę są dla nas szansą, by przedyskutować różne problemy i lepiej się poznać, zanim jako elektorzy zasiądziemy na konklawę.
Cieniem na przygotowaniach do konklawy położył się skandal, który uderzył w katolicki kościół w Szkocji. Tamtejszy prymas, kardynał Keith O'Brien, przyznał się wczoraj do praktyk homoseksualnych, które zarzucali mu 3 księża i 1 były duchowny. Jesteśmy zbulwersowani, pogrążeni w bólu i zawiedzeni, mówił arcybiskup Philip Tartaglia, metropolita Glasgow. W Rzymie tymczasem przebywa jedyny obok kardynała O'Briana brytyjski purpurat, kardynał Cormac Murphy O'Connor. W jego przekonaniu kardynałowie przygotowujący się do konklawy zajmą się również tą przykrą sprawą.
Sądzę, że kardynałowie, którzy spotykają się tu w Rzymie, na pewno się tym zajmą. Nie tylko tą konkretną sprawą, ale pewnymi skandalami, które wstrząsnęły Kościołem. Nie ma wątpliwości, że potrzebujemy reformy, która zajmie się tymi problemami na najwyższym szczeblu. Sądzę, że będzie to jedna z głównych kwestii, o której kardynałowie będą dyskutować. I kiedy nowy papież zostanie wybrany, dobrze będzie wiedział, co kardynałowie o tym myślą. Myślę, że nowy papież otrzyma jasne sugestie w tym względzie, bo skandale te naruszają nie tylko wizerunek Kościoła, ale również wiarygodność naszego świadectwa o Ewangelii Jezusa Chrystusa.
Benedykt XVI przebywa tymczasem w Castel Gandolfo, pozostanie tam przez 2 miesiące. Mieszkańcy miasteczka liczą na spotkanie, mówi proboszcz ksiądz Pietro Di Letti.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że Benedykt XVI jest tu z nami. I myślę, że również były papież jest z tego zadowolony. Sam to przyznał w krótkim pozdrowieniu, które do nas skierował. Mamy nadzieję, marzymy o tym, że w jakiś sposób będziemy mogli się z nim jeszcze spotkać. Nie wiemy jeszcze, jak się ułożą rzeczy, ale pragną tego wszyscy parafianie.
Nie wszyscy pogodzili się z odejściem Benedykta XVI. Jest to wielka strata dla świata, dla kultury i życia duchowego, uważa Mario Vargas Llosa, peruwiański pisarz, noblista, skądinąd agnostyk. W jego przekonaniu papież był nie tylko uosobieniem konserwatyzmu Kościoła, ale również jego wielkiego dziedzictwa kultury.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
zapraszamy na nadzwyczajne wydanie cyklicznej audycji o dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Aleksander Kowalski pokaże nam, jak dialog ten kształtował się w pontyfikacie Benedykta XVI.
Zakończony w zeszły czwartek blisko 8-letni pontyfikat Benedykta XVI miał duże znaczenie dla relacji katolicko-żydowskich. Umocnił on, a nawet pogłębił, wielkie osiągnięcia Jana Pawła II, przyznaje wielu wyznawców judaizmu. Były papież od samego początku widział potrzebę kontynuowania dzieła poprzednika również na tym polu. Podtrzymał nawiązane przez niego osobiste kontakty ze środowiskami żydowskimi. Już 30 kwietnia 2005 roku, 2 tygodnie po swym wyborze na stolicę Piotrową, w liście do emerytowanego rabina Eliotoafa, obchodzącego wtedy 90. urodziny, podkreślił jego dobre relacje ze stolicą apostolską, zwłaszcza za pontyfikatu Jana Pawła II, i przypomniał wizytę swego poprzednika w rzymskiej synagodze. On sam ją powtórzy, wcześniej zresztą odwiedzając żydowskie miejsca kultu w innych krajach. Słusznie będzie można o nim powiedzieć, żaden inny papież nie był w tylu synagogach. A 9 czerwca Benedykt XVI spotkał się po raz pierwszy z delegacją Żydowskiego Komitetu Konsultacji Religijnych.
W latach po soborze moi poprzednicy Paweł VI i zwłaszcza Jan Paweł II podjęli znaczące kroki ku polepszeniu relacji z narodem żydowskim. Moją intencją jest iść dalej tą drogą. Historia relacji między obu naszymi wspólnotami była złożona i często bolesna. Jednak jestem przekonany, że duchowe dziedzictwo przechowywane przez chrześcijan i Żydów jest samo w sobie źródłem mądrości i inspiracji, będącym w stanie prowadzić nas ku przyszłości pełnej nadziei, zgodnie z planem Bożym.
Wzorem papieża Polaka, jego niemiecki następca nieraz spotykał się z wyznawcami judaizmu podczas podróży apostolskich. Już w czasie pierwszej z nich, na Światowy Dzień Młodzieży w Kolonii, odwiedził tamtejszą synagogę. Przy tej okazji Benedykt XVI sięgnął też do bolesnej historii niemieckich Żydów. Od średniowiecznych prześladowań do, jak to określił, najmroczniejszego okresu dziejów Niemiec i Europy, kiedy to w XX stuleciu, pod wpływem szaleńczej neopogańskiej ideologii rasistowskiej, doszło do próby unicestwienia europejskich Żydów, zaplanowanego i systematycznie realizowanego przez państwo. Wskazał też na właściwy sposób prowadzenia dialogu, bez pomijania dzielących nas różnic ani zatracania własnej tożsamości.
Pragnę usilnie zachęcić do szczerego i opartego na zaufaniu dialogu między chrześcijanami i Żydami. Uczciwość wymaga, aby w tym dialogu nie pomijać milczeniem ani nie pomniejszać dzielących nas różnic. Musimy się wzajemnie szanować i kochać, także w tym i zwłaszcza w tym, co nas od siebie odróżnia ze względu na nasze najgłębsze przekonania religijne. Na koniec powinniśmy patrzeć nie tylko wstecz na przeszłość, ale także przed siebie, na zadania, które czekają nas dzisiaj i jutro. Dekalog jest naszym wspólnym dziedzictwem i wspólną powinnością.
Do tych tematów Benedykt XVI często powracał w ciągu swego pontyfikatu, spotykając się z wyznawcami judaizmu, czy to w Watykanie, czy w innych miejscach. Nieraz też mówił o hitlerowskiej zagładzie Żydów. Pamiętne są jego słowa wypowiedziane podczas podróży do Polski w Oświęcimiu.
Prendere la parola.
Mówić w tym miejscu kaźni i niezliczonych zbrodni przeciwko Bogu i człowiekowi, nie mającym sobie równych w historii, jest rzeczą prawie niemożliwą, a szczególnie trudną i przygnębiającą dla chrześcijanina, dla papieża, który pochodzi z Niemiec. 27 lat wcześniej Jan Paweł II był tu jako syn polskiego narodu. Ja przychodzę tutaj jako syn narodu niemieckiego i dlatego muszę i mogę powtórzyć za moim poprzednikiem. Nie mogłem tutaj nie przybyć. Przybyć tu musiałem. Był to i jest obowiązek wobec prawdy, wobec tych, którzy tu cierpieli. Obowiązek wobec Boga. Jestem tu jako następca Jana Pawła II i jako syn narodu niemieckiego. Syn tego narodu, nad którym grupa zbrodniarzy zdobyła władzę przez zwodnicze obietnice wielkości, przywrócenia honoru i znaczenia narodowi, roztaczając perspektywy dobrobytu, ale też stosując terror i zastraszenie, by posłużyć się narodem jako narzędziem swojej rządzy zniszczenia i panowania. Tak jak Jan Paweł II, przeszedłem przed rzędem tablic, które w różnych językach upamiętniają zamordowanych. Jedną z nich jest tablica z napisem w języku hebrajskim. Władze III Rzeszy chciały całkowicie zmiażdżyć naród żydowski, wyeliminować go z grona narodów ziemi.
W 2008 roku, podczas podróży do Stanów Zjednoczonych, Benedykt XVI odwiedził w Nowym Jorku synagogę. Było to w przeddzień żydowskiej Paschy. Papież zaczął przemówienie hebrajskim pozdrowieniem Shalom, pokój.
Shalom. It is with joy that I can...
Shalom. Kilka godzin przed rozpoczęciem obchodów waszego święta Pesach przybywam tutaj z wielką radością, by wyrazić nowojorskiej wspólnocie żydowskiej szacunek i poważanie. Ze wzruszeniem myślę, że w młodości Jezus słuchał słów Pisma i modlił się w miejscu takim jak to. Dobrze wiem, że wspólnota żydowska wniosła ważny wkład w życie tego miasta i zachęcam was wszystkich do dalszego budowania mostów przyjaźni ze wszystkimi, licznymi i różnymi, grupami etnicznymi i religijnymi, które żyją w sąsiedztwie.
Paradoksalnie, sposobnością do potwierdzenia soborowej drogi pojednania i dialogu z wyznawcami judaizmu stał się dla Benedykta XVI fakt, że jeden z czterech biskupów lefebrystów, z których zdjął ekskomunikę, okazał się negacjonistą podważającym historyczność Holokaustu. To, że biskup Richard Williamson zaprzeczał hitlerowskiej zagładzie Żydów, nie miało oczywiście nic wspólnego ani z ekskomuniką, ani z jej zdjęciem, bo nie dotyczyła ona głoszonych poglądów, ale bezprawnego przyjęcia święceń biskupich. Jej odwołanie zostało jednak zrozumiane przez wielu Żydów, a nawet niektórych katolików, jako rehabilitacja negacjonisty. Papież w wystosowanym 10 marca 2009 roku liście do biskupów całego świata o zdjęciu wspomnianej ekskomuniki wyjaśnił również i tę sprawę.
Skromny gest miłosierdzia wobec czterech biskupów, wyświęconych w sposób ważny, ale bezprawny, okazał się niespodziewanie czymś całkiem innym, zaprzeczeniem pojednania między chrześcijanami i Żydami, a więc odwołaniem tego, co w tej materii Sobór jasno wyraził na temat drogi Kościoła. Zaproszenie do pojednania z grupą kościelną, która się oddzieliła, zmieniło się we własne przeciwieństwo, pozorny odwrót od wszystkich kroków pojednania między chrześcijanami i Żydami, które zapoczątkował Sobór, a których akceptacja i rozpowszechnianie było od samego początku celem mojej pracy jako teologa. Mogę tylko głęboko ubolewać nad faktem, że doszło do nałożenia się na siebie tych dwóch przeciwstawnych procesów, co spowodowało chwilowe zakłócenie pokoju między chrześcijanami i Żydami, jak również pokoju w Kościele. Zasmucił mnie fakt, że również katolicy, którzy w gruncie rzeczy powinni lepiej wiedzieć, jak stoją sprawy, poczuli się w obowiązku wystąpić przeciwko mnie z wrogością i gotowi do ataku. Dlatego właśnie w szczególny sposób dziękuję przyjaciołom Żydom, którzy pomogli szybko wyjaśnić nieporozumienie i odbudować klimat przyjaźni oraz zaufania, który jak w czasach Jana Pawła II panował również w całym okresie mojego pontyfikatu i dzięki Bogu panuje nadal.
Ważne miejsce w pontyfikacie Benedykta XVI ma jego podróż do Ziemi Świętej. Była dla niego okazją do odwiedzenia świętych miejsc historii zbawienia i żyjących tam dziś chrześcijan, do apeli o pokój i pojednanie izraelsko-palestyńskie, jak też do dialogu międzyreligijnego z wyznawcami judaizmu i również islamu. W Jerozolimie papież stanął przy ścianie płaczu i żydowskim zwyczajem a jednocześnie wzorem swego poprzednika włożył kartkę z modlitwą w jej szczelinę. Był także w siedzibie Wielkiego Rabinatu Izraela, z którym Stolica Apostolska prowadzi regularny dialog. Szczególną wagę ma jego przemówienie podczas wizyty w jerozolimskim miejscu pamięci ofiar Holokaustu Yad Vashem. I tu, tak jak rok wcześniej w nowojorskiej synagodze, Benedykt XVI wspomniał Jezusa.
Oby imiona tych ofiar nigdy nie zaginęły. Oby ich cierpienia nigdy nie były negowane, umniejszane albo zapominane. I oby wszyscy ludzie dobrej woli byli czujni, by wykorzeniać z serca człowieka wszystko, cokolwiek mogłoby prowadzić do podobnej tragedii. W Kościele katolickim, który głosi nauczanie Jezusa i stara się naśladować Jego miłość do wszystkich ludzi, upamiętnione tutaj ofiary budzą głębokie współczucie. Dlatego też staje on po stronie wszystkich, którzy dzisiaj są prześladowani z powodu rasy, koloru skóry, sytuacji życiowej czy religii. Ich cierpienia są jego cierpieniami i jego nadzieją jest ich nadzieja na sprawiedliwość. Jako biskup Rzymu i następca apostoła Piotra raz jeszcze powtarzam, tak jak moi poprzednicy, że Kościół zaangażowaniem modli się i niestrudzenie pracuje, aby na pewno nienawiść już nigdy nie opanowała ludzkich serc.
W 2010 roku, blisko ćwierć wieku po historycznej wizycie swego poprzednika, Benedykt XVI odwiedził rzymską synagogę. Wskazał tam na znaczenie, jakie dla dialogu i współpracy wyznawców obu religii ma wspólne dawanie świadectwa o danych im przez Boga zasadach etycznych. Wspomniał przy tym Chrystusa i Jego nauczanie.
W szczególności dekalog, 10 słów lub 10 przykazań, zawarty w Mojżeszowej Torze, światło etyki, nadziei i dialogu, gwiazda polarna wiary i moralności ludu Bożego, oświeca także chrześcijan i przewodzi im w drodze. Stanowi on wielki kodeks etyczny dla całej ludzkości. 10 słów rzuca światło na dobro i zło, na prawdę i fałsz, na sprawiedliwość i niesprawiedliwość. Sam Jezus powtórzył to wielokrotnie, podkreślając, że konieczne jest rzeczywiste stosowanie się do przykazań. W tej perspektywie pola współpracy i świadectwa są liczne.
Do zagłady Żydów papież powrócił jeszcze podczas jednego ze swoich ostatnich niedzielnych spotkań na modlitwę Anioł Pański. Miesiąc temu, 27 stycznia, mówił na placu Świętego Piotra o obchodzonym wtedy Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Jest to rocznica wyzwolenia w 1945 roku obozu oświęcimskiego.
La memoria di queste umane tragedie.
Pamięć o tej niezmiernej tragedii, która dotknęła szczególnie mocno przede wszystkim naród żydowski, powinna stanowić dla wszystkich stałe ostrzeżenie, by nigdy nie powtórzyły się dawne okropności, by przezwyciężyć wszelkie formy nienawiści i rasizmu oraz wesprzeć poszanowanie i godność osoby ludzkiej.
Na tym samym spotkaniu Benedykt XVI raz też jeszcze podjął sprawę pokoju w ziemi, która była świadkiem wydarzeń historii zbawienia.
W dzisiejszej niedzieli przypada także specjalny dzień modlitwy o pokój w Ziemi Świętej. Dziękuję wszystkim, którzy szerzą go w wielu częściach świata, a szczególnie pozdrawiam tych z nich, którzy są tu obecni. Wysłuchaliśmy audycji Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim. W naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.